Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. I przed nami odcinek numer 3, w którym wspólnie z moimi gośćmi z firmy Accor rozmawiamy o strategii zarządzania talentami. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Mam wielką przyjemność poznawać w moim życiu osoby inspirujące. Mam także wielkie szczęście pracować z organizacjami, których rozwiązania dotyczące rozwoju ludzi także stanowią inspirację. I ogromnie się cieszę, że i tym razem udało się przekonać kolejną organizację do podzielenia się swoimi praktykami w temacie rozwoju ludzi. Accor, bo o tej firmie tutaj mowa, mówiąc szczerze, zaskoczyła mnie już na samym początku, kiedy to usłyszałam, że tutaj nie ma działu HR. Jak to jest możliwe? Tak wielka organizacja nie ma działu HR? Nie ma działu HR, dlatego że jest dział Talent and Culture, czyli dział zarządzania talentami i budowania kultury organizacyjnej. Ale mówiąc szczerze, to nie jedyna rzecz, która mnie osobiście zainspirowała. Accor, jak też mówią o sobie, jest wiodącą na świecie kompleksową grupą hotelarską, oferującą gościom wyjątkowe i niezapomniane wrażenia w prawie 4900 hotelach, kurortach i rezydencjach w 110 krajach. I dlaczego to jest takie ciekawe? Dlatego, że kiedy wspólnie realizowaliśmy projekt szkoleniowy dotyczący przeglądu talentów, zastanawiałam się, w jaki sposób można uwspólnić podejście, zakładając, że mamy prawie 5000 hoteli. I co się okazało? Accor stosuje nie tylko matrycę 9 pól, a raczej nawet dostosowaną do siebie 12 pól, o czym też w podcaście, ale też niesamowite jest to, jak wielki jest potencjał do możliwości rozwojowych i jak jest globalne zarządzanie tymi talentami. Czyli nawet jeżeli mamy talent kogoś, kto się szczególnie dla nas wyróżnia we Wrocławiu, to okazuje się, że o tym talencie ma szansę usłyszeć także Francja na poziomie już globalnym, dlatego że możliwości rozwojowe, jakie stwarza Accor, nie kończą się na rynku lokalnym. One kończą się tylko i wyłącznie, jak ja to się śmieję, na możliwościach człowieka, czyli jeżeli na przykład z różnych powodów nie mam ochoty wyprowadzić się z Wrocławia, no to jedyne możliwości rozwojowe, jakie mam, to są właśnie w ramach Wrocławia. Natomiast jak podaje Paulina, jeden z moich gości, jeśli ktoś z naszych pracowników ma talent do śpiewania, to u nas to też może go rozwijać. Ale o tym, w jaki sposób może to rozwijać, opowiada już Paulina w podcaście. Muszę przyznać, że Accor był też pierwszą firmą, która zdecydowała się na podejście, które ja w ogromnej mierze promuję, czyli takie podejście do rozwoju, kiedy to nie menadżer, nie firma, nie HR powinien budować ścieżki rozwoju dla ludzi, ale sam człowiek. I o ile wiele firm opowiada o tym, że faktycznie to jest ważne, żeby ludzie przejęli odpowiedzialność, Accor był pierwszym moim klientem, który od razu zdecydował się na 50 pakietów po to, żeby pomóc ludziom nauczyć się naprawdę zarządzać swoją własną karierą. Z pełnymi konsekwencjami, które mogą oznaczać, że jeżeli człowiek odkryje, że jego miejsce jest gdzie indziej, to może od nas odejść. Jak się okazuje, na razie z tego powodu nikt z Accor nie odszedł. Natomiast dzięki takiemu też podejściu Accor buduje kulturę, w której to ludzie mają szansę naprawdę się rozwijać. Jest to dla mnie, mówię otwarcie, bardzo inspirujące. Ale zanim przejdziemy do podcastu, to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć słów kilka na temat gości, bo będziemy rozmawiać o strategii zarządzania talentami, o tym, kim jest talent w Accorze, w jaki sposób rozwijają swoje talenty, jakie narzędzia stosują. Wiele naprawdę praktycznej wiedzy i od razu uprzedzam, że jest to podcast długi, dlatego że ponad godzinę trwała nasza rozmowa. Dwie panie zaprosiłam tym razem do podcastu. Pierwsza pani Sylwia Pawełczyk-Maśluk, która jest vice prezydentem działu Talent and Culture właśnie w firmie Accor dla regionu Europy Wschodniej, jest też członkiem zarządu spółki. Jak też sama o sobie mówi, jest praktykiem HR z ponad 15-letnim doświadczeniem, popartym wiedzą teoretyczną zdobytą na licznych studiach podyplomowych. Pracowała zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, w firmach z branży retail, takich jak Sephora, czy w spółkach z grupy Inditex. I też podkreśla, że szczerze lubi swoją pracę i szczególnie interesuje ją zagadnienie przywództwa, budowania zaangażowania i kultury organizacyjnej w firmie. Fantastycznie dopasowana do swojej roli. Druga pani to Paulina Dynia, która na dzień dzisiejszy pełni rolę Learning and Development Managera, także w firmie Accor oczywiście i także dla regionu Europy Wschodniej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze HR i zajmowała się zarówno programami onboardingowymi, talentowymi i mentoringowymi. Brała udział w wielu licznych projektach rozwijających pracowników i budujących ich zaangażowanie. Jest trenerką i facylitatorką, dla której najważniejsze w biznesie są współpraca, partnerstwo i otwartość. Z wielką przyjemnością zapraszam Was do posłuchania tego podcastu, gdzie szczerze i otwarcie rozmawiamy o strategii zarządzania talentami. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam ogromnie, że zdecydowaliście się na nagranie tego podcastu, dlatego że pracując z Wami wiem, że naprawdę tyle fajnych rzeczy robicie i takie jest też założenie tego podcastu, żeby się tym dzielić, jakby pokazywać ludziom, jakie fajne mogą być praktyki, także bardzo, bardzo Wam dziękuję. I może bym poprosiła na sam wstępie, jakbyście też słów kilka o sobie powiedziały, firmę przedstawiły, tak żeby też słuchacze wiedzieli.
Ja nazywam się Sylwia Pawełczyk-Maśluk i mam przyjemność i zaszczyt prowadzić zespół Talent and Culture w grupie Accor, czyli w grupie, która jest właścicielem bardzo wielu brandów hotelowych, takich jak Mercure, Novotel, Sofitel, Ibis i wielu innych.
Ja się nazywam Paulina Dynia i jestem L&D menadżerem na Eastern Europe Region. I co to oznacza w naszej organizacji? To oznacza, że zarządzam wewnętrzną Akademią Accor, która świadczy usługi szkoleniowe dla właśnie hoteli, brandów, które wymieniła m.in. Sylwia.
Bo ja, fajnie, że też wymieniliście jakby brandy, bo mi się wydaje, że wielu gości, jak można powiedzieć, klientów gości, nawet nie wie, nie, że Accor to tyle fantastycznych marek, także bardzo, bardzo fajnie. Ja Was zaprosiłam do podcastu z takim tematem związanym z zarządzaniem talentami i ja od razu się przyznam, że ja bardzo często na szkoleniach mówię, że jest taka jedna firma, która nie ma działu HR, tylko ma dział Talent and Culture, bo ja myślę, że to jest naprawdę unikatowe, że Wyście to zmienili. Jakbyście mogli najpierw powiedzieć słów kilka o tym właśnie, skąd w ogóle taka zmiana z HR na Talent and Culture, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa zmiana.
Muszę powiedzieć, że być może byliśmy jedną z pierwszych firm, która wprowadziła tą zmianę, ale na pewno już dziś nie jesteśmy jedyną. Obserwuję, że wiele działów dziś przemianowało się na dział na przykład People and Culture. Chyba tylko raz widziałam Talent and Culture, natomiast People and Culture już widziałam w ostatnim czasie kilkukrotnie. Natomiast my rzeczywiście, to było około 4 lat temu, kiedy korporacyjnie, czyli to nie była zmiana tutaj tylko w naszej Europie Wschodniej, korporacyjnie zmieniliśmy nazwę z działu HR na dział Talent and Culture, a miało to na celu podkreślenie tego, co jest dzisiaj w firmie, w biznesie ważne. Wszyscy wiemy, że walczymy o talenty, wiemy, że rzeczywiście w firmie najważniejsi są ludzie, a już na pewno w firmie usługowej, takiej jaką jest Accor i hotele. W hotelach oprócz tego, że chcemy mieć dobry produkt, czyli dobry hotel, przyjemny pokój, chcemy mieć doskonałą obsługę, a obsługa to przede wszystkim ludzie i my musimy mieć jak najlepszych pracowników po to, żeby się gość u nas czuł jak najswobodniej i jak najprzyjemniej. My mamy tak wiele zawodów, w hotelach, bo mamy osobę, która odpowiada za recepcję, ale mamy też kelnera, mamy też kucharza, mamy osoby odpowiadające za serwis techniczny, osoby do sprzedaży i zasadniczo my jesteśmy w stanie zatrudnić niemalże każdego i nauczyć go tej pracy. Dlatego mówimy talent, ponieważ uważamy, że każdy ma talent do pracy u nas. Jeżeli jest to osoba bardziej chętna do pracy z gościem, mamy taką możliwość. Jeżeli jest to osoba, która jest bardzo dobrym specjalistą, ale może mniej otwarta na pracę z gośćmi, też takie możliwości mamy. Więc talent u nas to jest absolutnie każda osoba, którą chcemy pozyskać do organizacji, choć stawiamy jeden warunek, jest to warunek dotyczący osobowości. Bo musi być to zdecydowanie osobowość otwarta, uśmiechnięta, przyjazna po prostu kontaktowi z drugim człowiekiem. Co nie oznacza też, że wszyscy mają ten sam potencjał, bo tutaj rozdzielamy talent a potencjał. Talentem jest absolutnie każdy i każdy ma na pewno talent. My ten talent potrafimy dostrzec w każdym, nauczyć go tej pracy, w jakiej on siebie widzi, czy w jakiej my tą daną osobę widzimy. Natomiast później badamy, jaki ta osoba jeszcze ma potencjał i jak my go możemy rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o tą część culture, zdecydowanie chodzi o zmianę kultury organizacyjnej w całej naszej firmie. Czasy się bardzo jakby zmieniły, otoczenie biznesowe się bardzo mocno zmieniło już wiele lat temu i kultura organizacyjna musi iść w ślad za tym zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Mówię tutaj na przykład o tym, że kiedyś to było zupełnie naturalne, że przywództwo było bardziej takie, prawda, się mówiło charyzmatyczne, czy też innych słów się używało, ale ono było bardzo takie zhierarchizowane. Decyzje podejmowane były i komunikowane w dół, ale było mało takiej współpracy i mało włączania pracowników do gdzieś prowadzenia biznesu, czy też przede wszystkim wpływania na to, co się dzieje w biznesie. W naszym hotelarstwie takim wstrząsem rzeczywiście była na przykład, był moment pojawienia się serwisu Airbnb. Airbnb, czyli takie miejsce, które nie ma absolutnie żadnego pokoju hotelowego, a jednocześnie się okazało, że w którymś momencie jest największym dystrybutorem miejsc noclegowych na świecie. I był to, powiedzmy, początkowo zwykły startup, który się rozwinął do takich niewyobrażalnych dzisiaj granic i realnie jest konkurencją dla hoteli. Jak to się zadziało? Było kilku młodych ludzi, którzy sobie ten biznes wymyślili. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że firmy były, nie tylko nasza firma, ale to jest przypadek wielu firm, są tak zapatrzone jakby w swoje otoczenie, że nie dostrzegają tego, co się dzieje na peryferiach. A na peryferiach się dzieją rzeczy, które mogą realnie zagrozić, czy też wpływać na biznes firmy. I o ile my nie będziemy mieli pracowników, którzy chcą się angażować w życie firmy, którzy chcą z tym wszystkim właśnie, co widzą na peryferiach, co może wpływać na firmę, przyjść, zakomunikować, powiedzieć: słuchaj, tam powstaje coś, co może być dla nas interesujące, przyjrzyjmy się temu, wejdźmy we współpracę z tym startupem, zróbmy coś podobnego, o tyle bardzo wiele rzeczy może nam uciec, bo dzisiaj już nie patrzymy wąsko i nie patrzymy tylko, co się dzieje w dziedzinie hotele. My musimy patrzeć bardzo szeroko, co się dzieje w dziedzinie turystyka, co się dzieje w dziedzinie nawet finansowej, z tego względu, że na hotele na przykład różne rozwiązania też finansowe mają bardzo duży wpływ na to, kto na przykład przyjmuje de facto, przechowuje pieniądze, które goście zostawiają w hotelach, czy je przechowuje właściciel hotelu, czy je przechowuje właściciel brandu, kto tymi pieniędzmi przez noc zarządza, prawda? I na tym też można zrobić pieniądze. Więc i to są rzeczy, które są nie stricte związane z hotelarstwem, z byciem w pokoju. No ale żeby te wszystkie rzeczy móc wyłapać, to wszystko, co się dzieje, my musimy mieć ludzi, pracowników, którzy będą chcieli, jak coś zobaczą, do nas przyjść z pomysłem, do nas przyjść z tą informacją, a my z drugiej strony musimy być na tyle otwarci, żeby zbudować właśnie taką kulturę, żeby oni mieli tą śmiałość, żeby mieli tą wiedzę, że mogą, że powinni wziąć współodpowiedzialność za firmę. I tak jest właśnie nasze działanie, czyli zmiana przede wszystkim poprzez styl przywództwa kultury organizacyjnej, z takiej no, starszej, powiedzmy, mocniej zhierarchizowanej, do takiej kultury otwartej, bardzo współpracującej i dającym rzeczywiście możliwość wykazania się pracownikom no, w obszarach, które na co dzień być może nie są wcale przedmiotem ich pracy.
Mhm. Czy ja bym tak fajnie podsumowała, bo ja prowadzę zajęcia z zarządzania talentami na studiach i często ludzie myślą, że zarządzanie talentami to jest tylko i wyłącznie zarządzanie tym narzędziem, gdzie będziemy mówić o matrycy jakby i tylko i wyłącznie tymi ludźmi unikatowymi. Natomiast ja mówię, że są dwa podejścia do zarządzania talentami, całościowe i ekskluzywne. Ekskluzywne, gdzie jakby wybieramy jakąś grupkę i tylko nimi się zajmujemy. Całościowe to, że wszystkich traktujemy jako talent. I u was, ja często podkreślam też u was na szkoleniach, że macie taką piękną kombinację. Nie? Bo wy macie i całościowe ekskluzywne, nie? Bo wy macie całościowe na zasadzie takiej, że nawet macie takie fajne hasło w waszych filmach, nie? Wierzymy, że każdy ma talent, rozwija się z nami, nie? I to jest to, co tutaj podkreślacie.
Hasło Akademii.
No właśnie, hasło Akademii, które
hasło
będziemy
Akademii,
tutaj...
Dokładnie.
Tak, ale ono dokładnie to tak fajnie pokazuje, nie? Że to w ten sposób podchodzicie i z drugiej strony, tak jak mówicie, to co, tą transformację kulturową, którą wy prowadzicie, ona mocno jest powiązana tak naprawdę z wyzwaniami biznesu. A gdybym miała się zapytać głębiej, idąc dalej, czyli wiemy, że zmieniliście to z HR-u na talent and culture, bo biznes wymaga zmiany kultury, biznes wymaga tej trochę walki o talenty, nie? Bo jakby też tych ludzi chcecie pozyskiwać, to jak macie zdefiniowaną waszą strategię zarządzania talentami? Jak wy ją definiujecie w organizacji?
Myślę, że strategia zarządzania talentami jest strategią wielowymiarową, ponieważ my zarządzamy talentami dlatego, że taka jest powinność nas jako firmy, ale zarządzamy talentami dlatego też, że to nam jest bardzo potrzebne do tego, aby osiągnąć wyniki biznesowe i aby biznes nasz, czyli hotele, mogły się rozwijać. Jesteśmy firmą, która otwiera bardzo wiele nowych hoteli, i rzeczywiście potrzebujemy duże, że tak powiem, grupy osób, które będą mogły z nami pracować w tych nowo otwieranych hotelach. Mamy też taką zasadę, że zadowolony pracownik oznacza, że będzie zadowolony gość, a zadowolony gość do nas wróci, a to oznacza dla nas realne przychody. W związku z czym chcemy właśnie od strony pracownika przede wszystkim zadbać o nasz biznes, co jest z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony myślę jeszcze ciągle unikatowe, czyli że na wyniki patrzymy przede wszystkim od strony naszych pracowników. W dzisiejszych czasach mamy ciągle na rynku osoby, które czekają i mówią, ja tutaj poczekam, aż ty mnie rozwiniesz. I mówią, rozwiń mnie, prawda? Zaoferuj mi jakieś szkolenia, zaoferuj mi programy rozwojowe. A mamy też takie osoby, które bardzo chętnie same zwracają się do nas o to, że chcą się rozwijać i mają jakieś już na siebie też pomysły. I my staramy się dla jakby tych obu podejść mieć ofertę, czyli mamy taką ofertę skategoryzowaną, o której pewnie za chwilę powie Paulina, czyli to, że osoba może skorzystać z tego gotowego już naszego katalogu rozwiązań, ale też staramy się szyć różnego rodzaju rozwiązania na miarę dla tych osób, które są bardziej aktywne i mają już też na siebie pomysł. Jesteśmy w stanie opracować też takie rozwiązania indywidualne, na przykład ktoś pracuje w biurze i chce pracować w hotelu, chce się tam rozwijać od strony menedżerskiej. Taki program my też jesteśmy w stanie przygotować. Więc i tutaj też rzekłabym, że trochę jest taka strategia całościowa i ekskluzywna, czyli generalnie każdy ma prawo do tego, żeby się z nami rozwijać i my naprawdę mamy bardzo duże możliwości rozwoju. Ale też coraz bardziej staramy się kształtować u naszych pracowników takie poczucie, że oni są też odpowiedzialni za swój rozwój. Czyli z takiej strategii bardziej push przechodzimy do takiej strategii pull, w sensie pracowniku, ty bierz współodpowiedzialność za swój rozwój, nie czekaj. Ja bardzo wierzę w tą strategię, ale nie jest to oczywiste, w sytuacji, kiedy mamy bardzo wiele pokoleń w naszej firmie, które mają zwyczajnie ciągle różne oczekiwania.
A w tym, gdybyśmy patrzyli na to selektywne podejście, bo tak jak mówicie, wy już zaczęliście o tym mówić, macie i ludzi na tym poziomie jakby osiągający rezultat, na których wam zależy, ale też co innego jest dla was potencjał. Czyli to bym ciebie, Paulina, zapytała, jak wy definiujecie talent? Czyli kto jest dla was talent? Oprócz tego, że jakby każdy człowiek ma talent, żeby u was pracować, to jeszcze i tak patrzycie na to trochę głębiej. Jakie macie takie kryteria definiowania, kto to jest dla was talent?
Nie wiem, czy nie pytasz bardziej, kto to jest dla nas potencjał.
A właśnie, no, a właśnie, czym się dla was różni, nie? Talent, a potencjał,
no. Dokładnie, bo tak jak mówimy, że wierzymy w to, że każdy ma talent i to jest prawda. I ten talent może być różnoraki. Ten talent może polegać na tym, że ktoś rzeczywiście dobrze operuje liczbami i to może być takie zadanie dla niego, które będzie ciekawe i rozwijające. I może się okaże, że ktoś będąc, nie wiem, na recepcji może woli pracować na back-office'ie. I to jest talent, którego szukamy i wykorzystujemy. I to jest talent, który tak naprawdę chcemy dobrze ulokować. I tak naprawdę to jest też taka mobilność, bo nie zawsze dla nas mobilność oznacza zmianę hotelu czy zmianę miasta, ale też zmianę na przykład działu. Talentem oczywiście może być taki talent rozumiany, myślę, tak powszechnie, czyli że ktoś na przykład dobrze śpiewa, czy ktoś, nie wiem, pasjonuje się fotografią. I to też umożliwiamy, ponieważ jak Sylwia powiedziała, mamy naprawdę wieloraką ofertę hotelową. To nie jest już tylko miejsce do spania, to jest miejsce spędzania czasu, to jest czasem styl, tak naprawdę styl życia, tak? Jak różne brandy tak naprawdę niosą różne doświadczenia dla gości. Więc umożliwiamy to pracownikom. Jeżeli któryś z pracowników mówi, tak, nie śpiewam, to jest taka możliwość, że w ramach na przykład brandu Ibis możemy mu zrobić taki koncert.
Ale fascynujące, ciekawe. Tak. No.
Więc może to być takie rozumienie bardzo powszechne, bądź też takie właśnie bardzo specyficzne zawodowe, gdzie patrzymy na to, co interesuje pracownika, jeżeli chodzi o właśnie zakres obowiązków i szukamy właśnie projektów, których mamy bardzo dużo w organizacji, które mogłyby właśnie rozwijać jego talent i on mógłby się spełniać. Też dużo inicjatyw tak naprawdę wychodzi od pracowników. Różne działania, które oni tak naprawdę wymyślają, mogą się zaangażować. Czy to takie działania prospołeczne, czy proekologiczne. Więc ta branża naprawdę daje duże możliwości. Jeżeli chodzi o potencjał, bo mówimy, że każdy ma talent, ale nie każdy ma wysoki potencjał. Więc potencjał dla nas to jest coś, co jest rozumiane właśnie, myślę, generalnie w firmie jako talent, czyli mówimy czasem o high potentials, tak, pracownikach, czyli to są właśnie osoby, które widzimy, że pod względem interesowania się firmą, tym, co się dzieje generalnie w grupie Accor, tym, co się dzieje na rynku, w branży hotelarskiej, osoby, które interesują się szerszym obszarem niż do tej pory, w którym działają. Osoby, które są naprawdę zaangażowane, dodatkowo gdzieś tam mają mnóstwo pomysłów i inicjatyw, no to są osoby, które my określamy, że mają potencjał. I teraz mogą mieć potencjał do tego, żeby oczywiście pójść wyżej, żeby awansować co w tej branży. Powiem szczerze, że jak przyszłam do tej firmy, do branży ponad 2 lata temu, to byłam przemile zaskoczona, że to jest naprawdę możliwe. Że jeżeli mówimy o tym, budujmy ścieżkę sukcesji, to tutaj to jest potrzebne, ponieważ tu można bardzo łatwo i szybko się rozwijać, ponieważ otwieramy nowe hotele, rozbudowujemy się, tworzymy tak zwane hotele combo, czyli łączymy tak naprawdę dwa różne brandy i mamy nowe możliwości, więc potrzebujemy nowych kierowników, nowych dyrektorów hoteli, więc to jest jak najbardziej możliwe. Więc to jest to taka ścieżka pionowa, więc ten potencjał do objęcia bardziej złożonej funkcji, wyższej pozycji, ale też potencjał do tego, żeby no właśnie w takim hotelu, na przykład combo, objąć dział recepcji, ale na 2 hotele. Na 2 różne brandy. I to jest też niesamowity rozwój, bo to jest tak naprawdę nauka zupełnie nowej specyfiki, nowego brandu, nowej obietnicy danej gościowi. Więc to jest ten taki, powiedzmy, bardziej tradycyjny, myślę, w firmach postrzegany.
Jako ten potencjał. Mhm. No właśnie, ale jakby znając Was troszeczkę tak też od środka, to ja wiem, że macie tak naprawdę bardzo dobre narzędzia tak naprawdę do mierzenia tego, nie? Bo to nie jest tak, że jakiś tam potencjał. Wy dokładnie nazywacie sobie ten potencjał, nie? Macie pewne narzędzia do mierzenia, jakbyście mogli się też podzielić właśnie z ludźmi. Jakie macie narzędzia do tego?
To prawda. Co roku mamy dość długi i złożony proces tak zwanej oceny pracowniczej, u nas się to nazywa talent review, gdzie oprócz takiej, powiedziałabym, tradycyjnej oceny rocznej pracownika, gdzie jest tutaj pewna też moim zdaniem nowość i niestandardowe podejście, o którym możemy później powiedzieć, po tej ocenie, gdzie oceniamy performance, gdzie oceniamy osiągnięcie pewnych celów, oceniamy też potencjał pracownika, który potem przenosimy na tą matrycę takich 12 pól, gdzie na jednej osi mamy właśnie, jak dany pracownik performuje, jak osiąga swoje cele, a na drugiej osi potencjał i dzięki takiemu właśnie rozwiązaniu widzimy, prawda, które są osoby z najwyższym potencjałem, jednocześnie osiągające jak najlepsze rezultaty. Natomiast ten potencjał my badamy poprzez odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. Tych pytań jest, jeżeli ja dobrze pamiętam, chyba 12. To są pytania typu, czy pracownik ogranicza się do wiedzy tylko z zakresu swojej działki, swojego działu czy swojego zawodu, czy też jest zainteresowany tym, że chce wiedzieć, co się dzieje w firmie w Polsce, a może nawet co się dzieje w firmie na świecie, a może nawet szerzej, co się dzieje u konkurencji. I to już nam pokazuje, na ile pracownik wykazuje w ogóle chęć do tego, żeby widzieć więcej, wiedzieć więcej. Jest to pytanie dotyczące tego, na ile pracownik sam rzeczywiście podnosi rękę i mówi, ja chcę więcej, daj mi więcej zadań. Ja na ochotnika, że tak powiem, się zgłaszam, że chcę robić jakieś inne rzeczy niż tylko to, co ja robię. I to też pokazuje, na ile pracownik ma chęć, na ile pracownik ma potencjał do tego, żeby robić coś więcej. Są tam pytania też związane z tym, na ile pracownik jest chętny do zmian, ponieważ zmiana w dzisiejszym świecie jest zdecydowanie stałą, paradoksalnie, i my wiemy, że się musimy stale zmieniać. W związku z tym ta otwartość na zmianę, to jak my podchodzimy do zmian, jest dla nas bardzo ważnym predyktorem. Czyli czy osoba wręcz sama inicjuje zmianę i mówi, słuchajcie, zróbmy to inaczej, czy też osoba podchodzi, no okej, jest zmiana, dobrze, wdrożę, ale nie jest jakoś zbytnio entuzjastyczna, czy też być może wprost przeciwnie, zawsze staje okoniem wobec zmian i zawsze jest tą osobą ostatnią, która wchodzi w zmianę. To są tego typu pytania, które pozwalają nam w sumie, prawda, przy tych kilkunastu pytaniach określić sobie ten poziom potencjału. I proszę zauważcie, to nie są pytania dotyczące konkretnej dziedziny, w której ta osoba pracuje. No to nie o to chodzi. Ta konkretna rzecz, w której ta osoba pracuje, to jest performance. To jest coś, dzięki czemu ta osoba osiąga wyniki tu, gdzie jest. My badamy to i gdzie wyżej albo gdzie indziej może osoba dzięki tym właśnie kompetencjom pójść. Ale to, co jest dobre w tym narzędziu, to jest również to, że to są rzeczy do wypracowania. Bo jeżeli ja widzę, że mój potencjał jest oceniany podług tego, czy ja widzę więcej, widzę szerzej, czytam o hotelarstwie, czytam o konkurencji, to ode mnie to zależy, czy ja to zrobię, czy nie. Prawda? Jeżeli mój potencjał oceniany jest podług tego, czy ja się zgłaszam do jakichś nowych projektów, nowych zadań, czy jestem chętny do robienia czegoś więcej, to ja na to też mam wpływ. Ja mogę się do tych nowych projektów zgłaszać. Więc ten potencjał to nie jest coś magicznego, co albo ktoś ma, albo nie ma, o kurczę, nie mam potencjału, to już nic ze mnie nie będzie. My ten potencjał oceniamy poprzez takie pytania, na które każdy z nas właściwie ma wpływ i jeżeli w jednym roku nawet widzę po tych pytaniach, że może w tym roku no, nie ujawniłem jakiegoś wielkiego potencjału, to w przyszłym roku mogę zdecydowanie skorzystać z tych bardzo prostych wskazówek i być jedną z osób, która ten potencjał ma bardzo wysoki i dzięki temu rozwinąć się dalej, bo naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy jest w naszych rękach, bardzo wiele zależy, tak jak mówię, od tej postawy, mi się chce, podnoszę rękę, zauważcie mnie, bo w momencie, kiedy mamy no kilka tysięcy pracowników, rzeczywiście może czasami jest trudniej dostrzec wszystkich. Dlatego zachęcamy, aby osoby rzeczywiście pokazywały nam to, że chcą więcej, a my ich wtedy do tego przygotujemy.
To jest to fajne podejście, co mówicie, że bo część firm, wiem jak prowadzę zajęcia i często toczymy tą dyskusję właśnie, czy potencjał to jest coś, co masz wrodzone, nie? A wy jakby jasno pokazujecie, pamiętam te kryteria, które macie i pamiętam na przykład jedną z takich ciekawych, które też mieliście, to była otwartość na informację zwrotną i pozyskiwanie tej informacji zwrotnej, tak. Czyli te wszystkie kryteria, które wy macie, to z jednej strony, tak jak pani podkreślacie, to jest coś, co ty możesz w sobie rozwinąć, nie? Ale one wszystkie też są związane z postawą, nie? One nie są związane z pewnymi umiejętnościami, one są związane z pewną postawą, nie? Bo to, co jest też istotne, to może też dla słuchaczy podkreślę, bo może nie wszyscy będą mieli aż taką wiedzę, jeśli chodzi o ten aspekt, że ten performance to jest to, na ile ta osoba jest dobra do tej roli, nie? A potencjał to jest, na ile my możemy zaangażować ją w coś więcej niż obecna, nie? Rola. I to jest właśnie to co mówicie, jakby wyciąganie tej ręki, sięganie więcej. I to jest wszystko, co możemy tutaj tak naprawdę wypracować.
Tak, dokładnie. Jeszcze jeśli mogę powiedzieć do tego, co mówisz, to jest właśnie kwestia patrzenia na to, czy ktoś jest chętny do uczenia się, czy ktoś właśnie szuka tych informacji, czy ktoś ma otwartą głowę, tak? Bo tak naprawdę i w tym momencie chce jakieś zmiany, bo tak naprawdę o tym też te pytania mówią. I tak jak słusznie zauważyłaś, to jest ta postawa, która jest potrzebna do tego, żeby tak naprawdę móc wprowadzić tą zmianę i coś tak naprawdę przejąć więcej, bardziej złożonego. Więc umiejętności, tak jak zresztą Sylwia powiedziała na początku, w momencie, kiedy przyjmujemy kogoś do pracy, to te umiejętności możemy nauczyć, tak? Wiedzy możemy dostarczyć. Ale ta postawa jest właśnie kluczowa, nazwałaś to chyba osobowością, tak? Natomiast generalnie to, jak mi się chce, To jest coś kluczowego. A właśnie poprzez to, czy ktoś się interesuje czymś więcej poza swoim obszarem, właśnie możemy powiedzieć, że to jest właśnie ta postawa taka do przodu, tak? Czyli widzimy, że ktoś mógłby. Widzimy kogoś w przyszłości. O, może w ten sposób. Mhm.
Ja pamiętam, że kiedyś Corporate Leadership Council robił takie badania, żeby sprawdzić, jakie kompetencje najbardziej gwarantują sukces tej osoby na nowej pozycji, nie? I oni to tam przepięknie pokazali, ja to też pokazuję na zajęciach, że takie trzy kółka, jak sobie wyobrazić takie trzy kółka, też słuchacze, i te wszystkie trzy kółka muszą mieć tą samą wielkość. Jedno kółko to są kompetencje techniczne, drugie to są aspiracje, a trzecie to jest zaangażowanie, ale w firmę. I to tak przepięknie jakby Corporate Leadership Council pokazywał, że możesz mieć człowieka, który ma niesamowite kompetencje, jest super ekspertem, ale nie ma aspiracji i nie ma zaangażowania w firmie. W związku z tym widać od razu, że to jest fajny, że tak powiem, dla nas zasób, ale nie popychamy go dalej, bo nie ma potrzeby iść dalej. To po co nazywać go tym potencjałem, nie? Potem bardzo fajnie jest pokazane, że możesz mieć kogoś, kto też ma super te kompetencje rozwinięte i ma mega ambicje, ale nie ma zaangażowania w twoją firmę, nie? I zawsze o tym dyskutujemy, że to może być taki człowiek, w którego my chcemy niesamowicie inwestować, ale on dzisiaj z nami jest, ale tak naprawdę on się naszą branżą mało co interesuje i skacze gdzieś indziej. W związku z tym, dlatego tak Corporate Leadership Council mocno zwraca uwagę na to, żeby właśnie wziąć pod uwagę i to, jaki człowiek jest, dlatego się często bierze ten performance najpierw, nie? Czyli na ile udowodnił, że na obecnej roli ma już te kompetencje, na ile w sobie ma tą motywację, bo możemy przecież być na takim etapie życia, gdzie nie mamy ochoty na razie iść gdzieś dalej, ale to nas nie ogranicza, to nie oznacza, że na przykład za lat kilka, na przykład w przypadku wielu kobiet to się dzieje, jak te dzieci urosną, to znowu mogą sięgnąć coś więcej. A trzeci aspekt to też, na co zwracacie uwagę, na ile ta osoba faktycznie się interesuje naszą firmą, nie? Bo to też jest istotne, nie? I to tak podkreślam, szczególnie jak mam czasami młodych ludzi, którym się wydaje, że wystarczy być dobrym i mieć niesamowite ambicje, ale jakoś brakuje tej postawy proaktywnej, co mogę zrobić jeszcze dla organizacji, nie? Bo to musi być ta postawa wygrana. Coś jeszcze chciałabym.
Tak, dodam tylko, że tak jak wspomniałam, my to badanie potencjału robimy każdego roku. Bo właśnie, czasami jest taki rok, w którym my mamy inne priorytety i to jest też okej. I my to robimy co roku. Nie, że raz przyjdzie osoba, my zbadamy potencjał i już na 10 lat albo go ma, albo nie ma. Co roku ta sytuacja może się zmienić z różnych przyczyn. I to jest tym lepsze, że tak powiem, narzędzie, tym bardziej jesteśmy z niego zadowoleni. Bo rzeczywiście czasami się okazuje, że ktoś wykazywał się no, bardzo, bardzo dużą wolą rozwijania się, nawet został awansowany, no ale już w drugim roku, powiedzmy, on najpierw goni, żeby doskoczyć do tego stanowiska, już nie ma przestrzeni na to, żeby chcieć iść jeszcze wyżej. I spokojnie, i to też jest w porządku. Z drugiej strony zdarzają się też takie sytuacje, że osoba, nie wiem, nie wykazuje żadnych takich tendencji właśnie rozwojowych, ale na tyle dobrze przyjmuje informację zwrotną, że w kolejnym roku wychodzi nam niemalże gwiazdą, więc każdy ma szansę to poprawić i każdy ma szansę zepsuć oczywiście każdego roku. Ale nic nie jest wyryte w kamieniu.
No, mogę coś dodać, oczywiście. Myślę, że to może być też cenne dla zwłaszcza osób, które może dopiero wdrożyły taki model zarządzania talentami. Bo ta matryca 12 pól, którą robimy i te spotkania tak naprawdę, które się odbywają, chyba to jeszcze nie by wybrzmiało, że ten potencjał i wyniki, ta ocena nie zostaje zamknięta tylko dla danego menadżera w danym dziale. To tak naprawdę są spotkania w obrębie całego zespołu hotelu, rozumianego jako zespołu menadżerskiego i tak samo w biurze, jeżeli chodzi o różne departamenty. I tak naprawdę przyglądanie się temu potencjałowi i wynikom odbywa się na forum menadżerskim. I czemu to jest robione? Dlatego, że tak naprawdę patrzymy wszyscy na tych naszych pracowników i na te nasze potencjały, na te osoby, które mamy, talenty. I razem możemy znaleźć rozwiązanie dla danej osoby, jeżeli ma wysoki potencjał i świetny performance, a w danym obszarze nie ma już po prostu miejsca na to, żeby ją rozwijać dalej, żeby, wiadomo, to jest osoba, która po prostu oczekuje, żeby pójść dalej i to jest zrozumiałe, to wtedy może się okaże, że w innym departamencie jest taka możliwość. Albo tak naprawdę w innym hotelu, jeżeli jeszcze pójdziemy piętro wyżej i dajemy te możliwości. I jak rozmawiam z menadżerami, czy na szkoleniu, czy poza szkoleniem, to oni naprawdę to doceniają, tak? Czyli to, że patrzymy całościowo na zespół i dzięki temu tak naprawdę też zatrzymujemy te osoby w firmie, te, które chcą też się rozwijać, pójść dalej. I to jest to tak z perspektywy właśnie osoby, która już czy w tej firmie, czy w poprzedniej firmie brała udział w takim procesie, to naprawdę ma sens. Mogę powiedzieć po prostu tym wszystkim, którzy zaczynają, że takie spotkania wspólne i patrzenie się na tą matrycę i na tą sukcesję, którą mamy w danej organizacji, mają sens i okej, to trwa cały dzień, tak? Ktoś mówi, po co mam w tym uczestniczyć. Ale jest z tego naprawdę wartość, że wiem, kogo mam w organizacji, albo znajduję miejsce dla mojego człowieka, tak? Więc zachęcam do tego, żeby w taki sposób to realizować.
Mało tego, te spotkania, tak zwane właśnie talent review, mają bardzo duże, że tak, bardzo dużą wartość kalibrującą te oceny, zarówno oceny performance, jak i oceny potencjału, bo niestety poziom umiejętności ogólnie menedżerów do oceny pewnych aspektów jest zróżnicowany. I jest to uwarunkowane też czasami po prostu przez daną osobę. Niektórzy są bardziej surowi, niektórzy są bardziej pobłażliwi, a my musimy mieć ocenę spójną na poziomie całej firmy. W związku z czym na takich spotkaniach menadżer, który oceniłby potencjał swojego pracownika jako niski, czy też wysoki, tak samo, musi się w pewien sposób wytłumaczyć, musi uzasadnić. Dlaczego? I może się okazać, że ja jestem bardzo surowa i ja po prostu mówię, nie, tutaj ocena powiedzmy jakaś tam, a ktoś mi mówi, ale przecież ona robi to, była u mnie, o coś prosiła, zaoferowała mi pomoc, więc czasami jest też tak, że mając duże zespoły, na przykład nie wszystko widzimy, jak osoba współpracuje z innymi zespołami. I zdarza się naprawdę nieraz, że te oceny idą w górę na takim spotkaniu. I również się zdarza nieraz, że oceny tego typu potencjału, na przykład, czy performance, idą w dół. Ponieważ menadżer jest zapatrzony w daną osobę, ale nie widzi, że ona nie funkcjonuje w relacji z innymi działami, czy z innymi pracownikami. I dzięki temu na koniec mamy oceny które są rzeczywiście skalibrowane, powiedzmy w jakiś tam sposób obiektywne i nie zależą tylko od relacji z menedżerem, dobrego, złego humoru menedżera, czy jego umiejętności, są naprawdę wypośrodkowane pomiędzy tymi osobami, które z daną osobą współpracują. Ciężki proces, rzeczywiście. I tylko dodam, że na podstawie tej oceny, tej matrycy z potencjałem, plus tych wszystkich talent review, które się odbywają, na koniec można powiedzieć, przygotowujemy dla pracowników ten taki indywidualny plan rozwoju, czy na kolejny rok, czy na kolejne lata, gdzie taki plan budowany jest wspólnie z pracownikiem. Co nie znaczy, że tam jest 10 różnego rodzaju elementów, które my zobowiązujemy się pracownikowi, że tak powiem, dać, dostarczyć. To są elementy, nad którymi pracuje sam pracownik, bądź które rzeczywiście dostarcza mu firma. Czasami są to dwie rzeczy, czasami trzy i nie zawsze są to jakieś wielkie studia MBA lub tego typu aspekty. To są czasami drobne rzeczy, ale które mogą mieć bardzo duży wpływ na to, jak osoba będzie funkcjonowała w firmie. Zdecydowanie jest to plan rozwoju, za który ta osoba jest tak samo odpowiedzialna jak przełożony, jak firma i jakby staramy się go realizować w modelu 70-20-10, czyli 70% tego typu zadań rozwojowych to są zadania normalnie na stanowisku, związane z pracą własną, związane z pracą po prostu w swoim dziale, 20% to jest rozwój poprzez spotkania z innymi osobami, od których się czerpie, może być to też coaching na przykład, i zaledwie 10% to jest rozwój związany z takim formalnym szkoleniem na salach szkoleniowych i tak dalej. I to nam się rzeczywiście też bardzo dobrze sprawdza i to 70-20-10 rzeczywiście też funkcjonuje w naszej firmie. Osoby wiedzą, że nie tylko szkolenie jest narzędziem rozwojowym.
Właśnie, ja z chęcią zaraz wrócę też do Akademii, powiem, że macie ją naprawdę na fantastycznym poziomie. Ja tylko wrócę do jednej bardzo ciekawej rzeczy, o której tutaj mówiliśmy, a propos tego procesu, to co Paulina nas zwróciłaś uwagę, że może to nie wybrzmiało, no, o waszej kalibracji, o tym podejściu. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo ja wiem, że często jest tak, że osoby pracujące w działach HR mają trochę taką obawę do, może nie do kalibracji, ale do podważania tak jakby opinii menadżera, nie? Że, a my tu nie mówimy o ocenie, my mówimy tutaj o potencjale, nie? Czyli jakby do wypchnięcia człowieka jeszcze dalej, bo ja się bardzo często spotykałam z tym, że większość ocena potencjału polegała na rekomendacji menadżera. Ja pamiętam jak dziś, jak pracowałam w Irlandii i zajmowaliśmy się talentami i wprowadziliśmy zewnętrzne narzędzie, czyli wtedy był Development Center. Ale każdy z menadżerów mógł nominować człowieka, kto jego zdaniem jest tym potencjałem. I był cały zestaw kryteriów. I co się okazywało, że na te Development Center stawali ludzie, którzy naprawdę się nie nadawali jeszcze do tej kolejnej roli, która była planowana. Ale myśmy pozwolili jakby to doświadczyć biznesowi i na tym Development Center, gdzie było jakby zadanie już z poziomu wyższego, czyli do tego, do czego te talenty były szykowane, wiele ludzi poległo. I do dziś pamiętam, jak wielki wpływ miało to na poczucie własnej wartości tych osób, które po tym Development Center naprawdę były zdruzgotane, bo wydawało im się, że są talentami, bo przecież menadżer ich tutaj wysłał, a na developmencie się okazywało według tych różnych ćwiczeń właśnie z kolejnego poziomu, że wcale jakby nie są jeszcze na tym poziomie. I muszę przyznać, że kiedy w kolejnej edycji ponownie robiliśmy nominacje ludzi do talentów, to jakość ludzi, jaką dostaliśmy, była po prostu drastycznie różna. Dlatego, że menedżerowie się już nauczyli wtedy, że oni często stosowali tę nominację potencjału jako takie wyróżnienie, takie trochę taka dodatkowa forma, tak, docenienia. A to było tak naprawdę skrzydło, nie mówię już, że dla biznesu, no bo po co nam rozwijać ludzi, którzy tego potencjału nie mają jeszcze, ale też skrzydło dla tych ludzi, nie? Także ja bym podkreśliła, że ja uważam, że ten model tej kalibracji jest naprawdę niesamowicie istotny i nawet chciałam się was zapytać jeszcze do tego wracając, bo tak jak powiedzieliście, wy macie kilka tysięcy osób. To, co wy dajecie tą taką możliwość, że jeżeli na przykład w tym hotelu nie ma możliwości, tak to zamiast kisić w cudzysłowie ten talent i za moment go utracić, bo nie ma możliwości, właśnie dzięki temu, że wy wynosicie na te różne poziomy kalibracji lokalnej i tak dalej, dajecie fantastyczne możliwości, nie? Z tej perspektywy dla ludzi, bo to też często jest obawa menadżerów, nie oddam swój talent, nie? Bo to jest mój, ja go wychowałem, nie? A wy jakby, wydaje mi się, tak pracując z wami jakiś czas i widząc też postawę menadżerską, udało wam się wypracować to takie podejście menadżera, że lepiej oddać talent, niż go tracić w ogóle na zewnątrz, nie? Jakby poprzez to, że macie tę możliwość. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe.
Myślę, że to jest też zasługa branży. Znaczy, w branży hotelarskiej, patrząc z perspektywy innej branży, myślę, że to też jest takie bardzo oczywiste, że jeżeli chcesz, zwłaszcza rozwijać się w tej ścieżce menedżerskiej i dążysz na przykład do roli GM-a, czyli dyrektora hotelu, to musisz być mobilny, tak? Musisz być otwarty na to, żeby zmieniać hotel, zmieniać miasto i tak dalej. I myślę, że ludzie to rozumieją i że ludzie to widzą. Dlatego faktycznie tutaj nie ma takiego podejścia, że ja tej osoby nie oddam. Wręcz właśnie menadżerowie mówią, w moim hotelu, w moim mieście nie ma już tej możliwości. I jeżeli osoba jest mobilna, to rzeczywiście jest to poszukiwanie, żeby została z nami, to znaczy została w ramach grupy Acon i szukamy tej możliwości.
Dodatkowo, tutaj wrócę do tego, o czym mówiłam wcześniej, że nasza ocena pracownicza jest też w mojej ocenie bardzo mądrze przygotowana. Mianowicie, oprócz tego, że w trakcie tej tak zwanej oceny oceniamy osiągnięcie jakichś tam celów, które dana osoba miała założone w danym roku, czyli my oceniamy, co ta osoba zrobiła, to oceniamy jak. I mamy zestaw kompetencji dla każdego poziomu menedżerskiego inny. I oprócz, no mówię, tej oceny co, oceniamy jak. I wśród tych kompetencji bardzo ważną rolę odgrywają kompetencje stricte menedżerskie, czyli, no to mówię, to w zależności od poziomu są różne, ale na przykład rozwijanie samodzielnego zespołu. Czy też przywództwo, że tak powiem, takie inspirujące. I my te kompetencje u menedżerów oceniamy. Oni są z tego każdego roku oceniani. Do każdej kompetencji mamy przypisane konkretne zachowania, po czym poznamy, że ta kompetencja występuje bądź nie. I mało tego, te wszystkie kompetencje, o których mówię, które stanowią to jak, one ważą w ocenie końcowej tyle samo jak co. To było dla nas w momencie, kiedy wprowadzaliśmy tą nową formę, pewną, małą, ale jednak rewolucją. Dlatego, że w firmie często promuje się osoby, które dowożą wyniki. Dowozi wynik, w związku z czym tak nie do końca już patrzymy na to, jak on to dowozi. A czasami jest to osoba, która jest trudna w kontaktach z innymi osobami, czy też trudna dla swojego zespołu. No ale dowozi, no to przecież nie będziemy tutaj jakby za bardzo na to zwracać uwagi. A my właśnie chcemy na to zwracać uwagę, bo dla nas jest równie ważne to co, jak i jak. I wśród tych kompetencji my oceniamy to, jak on czy ona rozwija swój zespół i czy ile właściwie tych potencjałów, tych talentów i tych potencjałów ta dana osoba miała, jak je rozwinęła. I u nas się osoby szczycą tym, że wśród kierowników działów w różnych hotelach to ja mam 5 w różnych, prawda, miastach, czy nawet GM-owie, dyrektorzy hoteli mówią, a ta osoba, ten GM w tym hotelu to jest mój były tam jakiś powiedzmy wychowanek, a tutaj to też, a tą to zatrudniałem. Oni się tym szczycą, bo oni wiedzą, że to świadczy o ich jakości jako menedżerów.
To jest bardzo fajny, właśnie bardzo ważny argument, żeby gdzieś w tych wymaganiach tak naprawdę było to, żeby rozwijać innych, nie? Z tej perspektywy. No i teraz wracając do Akademii, bo wiem, że jakby macie też bardzo fajne narzędzie do rozwijania już później tych ludzi z potencjałem. Jakbyście coś więcej o tym też mogły powiedzieć?
Może zacznę od tego, nawiązując troszkę do modelu kompetencyjnego, o którym Sylwia mówiła, że w ogóle mamy ciekawe podejście do tego, że każdy jest liderem. Bez względu na to, na jakim stanowisku jesteś liderem. I teraz, jeżeli jesteś na stanowisku kelnera, recepcjonisty, jesteś liderem samego siebie. I to jest, myślę, bardzo ciekawe podejście, też pokazujące kierunek, że to ty zarządzasz właśnie swoimi kompetencjami, swoją karierą, ty masz na to wpływ. Więc na przykład na poziomie future leader, czyli właśnie na tym poziomie dla recepcjonistów, dla kelnerów, mówimy, że ważna jest samoorganizacja, tak? I takie kompetencje, na które rzeczywiście ty masz wpływ. Więc ze względu na różne poziomy zarządzania, czyli na różne miejsce w organizacji, mamy też różne programy liderskie. czy program liderski właśnie dla osoby na poziomie future leader, czy poziom liderski na, czy program liderski na poziomie professional leader, czyli dla kierowników działów, czy executive leader dla dyrektorów hoteli, ponieważ chcemy rozwijać liderów właśnie na każdych szczeblach i dokładnie wskazywać ten kierunek, o którym Sylwia mówi, czyli rzeczywiście pokazywać, masz wpływ na siebie, na to, jak się rozwijasz w organizacji, a później na kolejnych szczeblach masz wpływ na to, jak twoi ludzie rozwijają się w organizacji. I poprzez właśnie to, że tworzysz te samodzielne zespoły, że dajesz przykład, czyli przewodzenie, przedawanie przykładu. Więc mamy taki kampus, który się nazywa Leadership Campus w Akademii, który rozwija właśnie te kompetencje liderskie bez względu na miejsce organizacji, w którym jesteś. To, co jest ciekawe, to właśnie fakt, że mamy szkolenia podzielone na właśnie kampusy. Czyli nie mówimy, tak jak jeszcze w przeszłości mówiliśmy, jak jesteś pracujesz na recepcji, to proszę, to jest zestaw szkoleń dla ciebie, jak pracujesz w gastronomii, bo jest to część też życia hotelu, to proszę, to są szkolenia dla ciebie, tylko mówimy, że mamy 8 kampusów tematycznych. Czyli bardziej, w którą stronę chcesz się rozwijać, co cię interesuje, oczywiście, co jest też związane z twoją pracą na dziś, ale niekoniecznie, tak? I mówimy, że mamy na przykład właśnie kampus związany z umiejętnościami liderskimi, mamy kampus związany z umiejętnościami finansowymi, z umiejętnościami takimi biznesowymi, czyli trochę rozumienie tego, jak działa taki hotel jako biznes, na przykład w jaki sposób w ogóle buduje się ceny. I oczywiście te szkolenia są bardziej basicowe, tak, i też zaawansowane, ale właśnie pokazujemy ten kierunek, tak, że to nie jest tak, że jeżeli jesteś w tym miejscu dziś, to proszę, to jest lista dla ciebie, tylko bardziej popatrz, jakie tematy cię interesują, co chcesz rozwijać. Więc myślę, że to jest, dla mnie to jest naprawdę ten kierunek, o którym tutaj cały czas mówimy, że pokazujemy, że to masz wpływ na swój rozwój i chcemy rzeczywiście zobaczyć twoje talenty i pomóc ci pójść w tą stronę. No i powiem ci, Ela, że też pozwalam sobie myśleć, że byliśmy inspiracją dla ciebie do stworzenia tego kursu e-learningowego.
Jak zarządzać własną karierą.
Jak zarządzać własną karierą w świecie WUKA, ponieważ miałyśmy kilka rozmów na ten temat. Odpowiada właśnie na tą potrzebę brania tego rozwoju w swoje ręce i budowania tej ścieżki kariery samemu.
Tak. Ja może absolutnie to podkreślę właśnie, że wy dlatego mówię, że macie tę fascynującą kulturę. Mi się wydaje, ja zawsze powtarzam, że wam mocno pomaga branża też, w której jesteście, nie? Bo u was, jak ludzie nie płoną, że tak powiem, wewnętrznym ogniem na recepcji, to klient gość od razu czuje, nie? I to jest jakby fascynujące, że wy idziecie w tym kierunku. I to też podkreślę jakby właśnie, że wy faktycznie jesteście inspirujący, jeśli chodzi o to. Jesteście jedną z pierwszych firm, która właśnie zdecydowała się nawet na edukację waszych ludzi w kierunku tego, żeby mieli świadomość tego, czego naprawdę chcą, nie? Bo wy od długiego czasu, jak z wami współpracuję, to jakby zawsze mieliście taką ofertę dla ludzi, nie? Czyli zobaczcie, są możliwości. Tylko ja zawsze mówię, że największe wyzwanie polega na tym, że ludzie nie biorą tej odpowiedzialności, nie? A wy jakby właśnie pójście w tym kierunku, żeby jakby pomóc ludziom zrozumieć tak naprawdę, czego oni w takim razie chcą, bo wy macie może możliwości, jeśli chodzi o waszą branżę, nie? U was tak naprawdę.
Tak, zgadzam się. I dodatkowo takim też bodźcem dla nas jest młode pokolenie, które przychodzi i otwarcie, i co jest bardzo fajne, że otwarcie komunikuje, że oni chcą wiedzieć, jakie są możliwości i jak wyglądałaby ich ścieżka kariery. Co ja z perspektywy już ponad 10 lat pracy w HR-ze mogę powiedzieć, że nikt tego już nikomu nie pokaże, nie zbuduje, nie narysuje ścieżki kariery, ponieważ możliwości w dzisiejszych czasach są niemalże nieograniczone. A jeżeli mówimy właśnie o świecie WUKA, kiedy tworzą się w ogóle nowe stanowiska, o których nawet nie pomyśleliśmy jeszcze kilka lat temu, nawet tak naprawdę u nas w branży, w hotelarstwie. Jeżeli my mówimy już teraz o welcomersach, a nie recepcjonistach, to jeszcze kilka lat temu w ogóle o tym nie myśleliśmy, tak? Jak to welcomers? To znaczy osoba, która wita gości z tabletem, tak naprawdę ten check-in, czyli zameldowanie się do pokoju, odbywa się gdzieś, nie wiem, w lobby, na sofie, można przejść do baru, już zacząć pić kawę, tak? I tak naprawdę ten proces witania w hotelu gościa odbywa się w zupełnie inny sposób niż ten tradycyjny, który wiemy jeszcze, że w szkołach zawodowych czy średnich jest przekazywany. I my też już tam jesteśmy i powoli pokazujemy, jak to się zmienia. Więc nie możemy zapewnić i myślę, że to byłoby wręcz nie fair dla ludzi mówienie, słuchaj, tak będzie wyglądała twoja ścieżka na recepcji. Bo tak naprawdę ty możesz robić dużo różnych rzeczy. I teraz właśnie zastanów się, co ty lubisz robić i zobacz, jakie są możliwości na dziś, ale też zainteresuj się branżą, naszą firmą, dokąd ona zmierza i jakie możliwości będą za rok, za dwa, bo to już widać, tak? I dlatego ten kurs i te nasze rozmowy, które miałyśmy a propos takiego właśnie produktu dostosowanego do potrzeb, tak, bo ty miałaś pomysł, a ja troszkę mówiłam o tym, jakie potrzeby są realnie w biznesie czy u nas, to właśnie on na to odpowiada, tak? On to trochę pokazuje i kieruje i buduje tą postawę myślenia o sobie, brania tej odpowiedzialności i interesowania się, co nam trochę się też łączy z tym potencjałem, tak? Do interesowania się tym czymś więcej niż tylko codzienną pracą.
Jak często mówię, jak jest WUKA, nie? Bo to wiele ludzi już wie, że WUKA, od czego to jest skrót, ale że jest ta odpowiedź na WUKA, jest ta WUKA Prime, czyli na każdą z tych literek jest odpowiedź. To właśnie do tego wow volatility jest, że musisz mieć vision, musisz mieć jakąś wizję na siebie. Możesz nie wiedzieć, co będzie za rok, czy tam w takim krótszym okresie, ale dokąd w ogóle zmierzasz? I to jest właśnie to, nie? Czego tak naprawdę chcesz, nie? Do U, czyli uncertainty, masz odpowiedź understanding. I to jest ta proaktywność rozumienia, w którą stronę idzie biznes, jak się moja rola może zmienić, że właśnie, jak to nazwałaś, nie recepcjonista, tylko well-commerce, no nie słyszałam o tym, bardzo ciekawe, nie? Na complexity jest clarity, czyli to jest, jakby każdy z nas potrzebuje jakiejś jasności. Ta jasność dotyczy tego właśnie, co lubisz robić, jakie masz talenty, jakby w którą stronę możesz pójść, biorąc pod uwagę to, nie? I A, ambiguity, to jest agility, czyli ta umiejętność właśnie tego szybkiego uczenia się i oduczania, nie? Dlatego, zobacz, jak fajnie pokazałaś, że dlaczego dla was tym potencjałem nie jest ktoś, kto zna program IT na recepcji? Bo być może za moment to nie ten program będzie potrzebny, nie? Jak ktoś ma w sobie umiejętność uczenia się i oduczania, to jest dla was ważniejsze, nie? I bardzo ciekawe powiedziałaś z tymi kampusami, że jeśli ja to dobrze rozumiem, to wy nie mówicie, co jest do roli, tylko wy mówicie, wybierz sobie, w którą stronę chciałbyś iść i jaki kampus tak naprawdę byłby dla ciebie najciekawszy. Bez względu na to, skąd pochodzisz, tak? Tak to funkcjonuje, jest bardzo ciekawe.
Tak, tak. A propos właśnie tej kompetencji, o której mówimy, ta zdolność uczenia się, ta postawa w ogóle, chęć uczenia się i oduczania, to właśnie ciekawe, bo ostatnio czytałam badania o kompetencjach w przyszłości. I to generalnie we wszystkich badaniach się pojawia, że to jest właśnie umiejętność, której będziemy potrzebować, już teraz potrzebujemy, ale w przyszłości właśnie takiego szybkiego uczenia się, oduczania się pewnych rzeczy, no, którą właśnie wymaga od nas świat WUKA i tej takiej elastyczności.
Tak, Bob Johansen, który stoi chyba na czele Institute for the Future i oni jakby przewidują różne trendy. I on napisał bardzo ciekawą książkę, on jest chyba twórcą też WUKA Prime, 10 najważniejszych umiejętności liderskich w świecie WUKA. I on mówi, jedna z kluczowych to jest prototyping. To jest chyba jeszcze nieprzetłumaczone na polskie ta książka. I prototyping to jest właśnie umiejętność robienia prototypu, sprawdzania i robienia kolejnego. I już dziś wiadomo, że wszyscy ludzie, którzy się zaliczają do grupy perfekcjonistów, będą mieli wielkie wyzwania w świecie WUKA, bo perfekcjonista nie wypuści, póki wszystko nie jest perfekcyjne, nie? I to naprawdę stanowi wyzwanie.
Tak, bardzo, bardzo jest popularne teraz też, już no, od kilku lat, takie podejście test and learn, prawda? W sensie nie, że pracujemy 2 lata nad programem i dopiero go wypuszczamy. Mówię teraz o programie rozwojowym czy o szkoleniu. Przygotowujemy, sprawdzamy, działa, nie działa, poprawiamy, idziemy dalej, bo nikt nie ma teraz już czasu na to, żeby przygotowywać programy rozwojowe, względnie też szkolenia, przez 2 lata.
Słuchajcie, ja jakby szanując trochę wasz czas i też patrząc na to, że już zbliżamy się prawie do godziny, jeśli chodzi o nagrywanie, to chciałabym trochę zamykać i chciałabym właśnie was zapytać o takie kierunki na przyszłość, jeśli chodzi właśnie o to podejście do zarządzania talentami, bo wy macie za sobą, to nie jest To nie jest proces talentowy, który dopiero zaczęliście rok temu, tylko wy już naprawdę macie kilka dobrych lat w tym procesie doświadczenia. Jakie są takie wasze wnioski na przyszłość? Chcecie coś zmienić, czy może jakieś rekomendacje dla innych byście dali z waszej perspektywy?
Dla nas teraz jest bardzo istotne, żebyśmy tą całą wiedzę, która jest i ta informacja, która jest o naszych talentach, żeby ją w jakiś sposób okiełznać i scentralizować. O co chodzi? Te wszystkie talent review, które są robione, indywidualne plany rozwoju, to, że osoby przechodzą przez bardzo wiele szkoleń czy innych programów talentowych, to wszystko jest wiedza, którą my póki co mamy w jakichś Excelach, w jakichś mailach, w takich źródłach rozproszonych. Nie mamy bazy, w której mielibyśmy informacje na temat naszych talentów. To zadanie udało nam się rozwiązać poprzez zbudowanie wraz z firmą zewnętrzną globalnego, to jest globalny program, taki program system, nazywa się INES, który ma trzy moduły, moduł Talent Acquisition, moduł Talent Management i moduł właśnie Learning and Development, gdzie w zakresie talent managementu czy learning and development wszystko będziemy mogli właśnie w tym narzędziu, w tym systemie umieszczać, robić tam oceny pracownicze, robić tam tą ocenę potencjału, te właśnie indywidualne plany rozwoju. Tam będziemy mogli budować też pulę naszych kandydatów do awansów, do promocji, do rozwoju. Natomiast wprowadzamy też bardzo ciekawe, istniejące już na rynku, natomiast no nie może w jednym narzędziu do wszystkiego, feedbacki, po których sobie wiele obiecujemy, tak zwane feedbacki peer-to-peer, czyli ja poprzez swój telefon komórkowy czy komputer, jak tam kto ma dostęp, będę mogła udzielić feedbacku mojemu koledze, mojej koleżance z tego, jak mi się dzisiaj z nią na zmianie pracowało albo po prostu coś mi się podobało, co ta osoba zrobiła. Względnie co mi się nie podobało, również jeśli chodzi o mojego menedżera, czyli tutaj zachęcamy znowu do rozwoju, bo feedback zdecydowanie rozumiemy jako narzędzie rozwojowe i fakt, że będziemy mogli sobie taki feedback dawać, jest dla nas szalenie cenny. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby feedback sobie dawać oczy w oczy, to nie chodzi o to, że nagle czegoś sobie nie powiemy, tylko napiszemy. Niemniej jednak te wszystkie feedbacki, które osoba zbiera w danym roku od swoich kolegów, od swoich przełożonych i tak dalej, one będą zasilały tą ocenę właśnie roczną. Czyli ta ocena roczna tym bardziej będzie obiektywna, bo będzie zbierała rzeczywiście feedbacki, informacje z całego roku. Wiemy, no wszyscy mamy ułomną pamięć i często jak siadamy na koniec roku, to się okazuje, że oceniamy ostatnie 2-3 miesiące, bo już nie pamiętamy, co było w styczniu, lutym. No niestety, tak to wygląda. Myślimy też oczywiście o tym, żeby ewentualnie odchodzić do tej oceny rocznej, do tej oceny takiej bardziej regularnej i szybszej. Natomiast na ten moment jakby chcemy sprawić, żeby po pierwsze mieć do tego narzędzie, które na dodatek będzie nam agregowało różnego rodzaju informacje. To jest jedna rzecz, żeby móc je jeszcze lepiej wykorzystywać rozwojowo, ale dwa, żeby rzeczywiście móc pracować na takim regularnym, codziennym, powiedzmy, feedbacku, nie tylko od swojego przełożonego, również od kolegów. To taki przykład.
Super, bardzo ciekawe. I to jest dokładnie to, co tutaj mówicie, że my idziemy w kierunku tego, żeby odchodzić od tej rocznej tylko i wyłącznie, nie? Bo tak jak mówimy, co to jest tej rocznie, ostatnie 2 miesiące? A tutaj jest bardzo fajna możliwość dla ludzi regularnego, non-stop zbierania informacji zwrotnej. Ja często jak pracuję coachingowo i określamy jeden cel rozwojowy, to jako obowiązkowy jest feedback co miesiąc. Jakby zawsze typujemy interesariusze i mówimy, co miesiąc będziemy patrzeć w ogóle, czy coś się w twoim rozwoju dzieje, bo jak dopiero za rok spytamy, to marny ten rozwój może być. Także bardzo, bardzo ciekawe. To ja mam takie pytanie, może trochę też niewygodne, ale wydaje mi się, że musi być trochę taki test rzeczywistości. Pozwólcie, że spytam, bo może tak być, że właśnie większość osób, które tego słucha, mówi, Boże, ja bym też chciała w tym miejscu popracować albo mieć dokładnie tak samo, jak to u was jest. To czy wszystko wam tak idealnie wychodzi? Jakbyście tak szczerze mogły też powiedzieć.
Jak w życiu. Chyba nic nie ma idealnego. I myślę, że Naprawdę mamy to bardzo dobrze poustawiane i duża część z tego rzeczywiście funkcjonuje i pod tym się podpisujemy, że to przynosi swoje rezultaty. Natomiast oczywiście, że mamy takie sytuacje, gdzie opracowywany jest indywidualny plan rozwoju i on trafia do szuflady i dopiero jest wyciągany po roku zarówno przez pracownika, jak i przez menadżera. Zdarza się też, że taki plan, indywidualny plan rozwoju może gdzieś nie jest przygotowany. Do tego jest nam potrzebne właśnie też takie narzędzie, które pozwoli sprawdzić, czy zostało to przygotowane i dalej co się z tym dzieje. Czy rzeczywiście to działa, czy funkcjonuje, bo dziś działamy w strukturze mocno rozproszonej, w żaden sposób nie mamy możliwości zagregowania informacji o 5000 pracowników na papierze. Więc ja wierzę, że to narzędzie, o którym mówiłam, ten system też nam pozwoli na jakiś taki większą wizję tego, czy rzeczywiście te rzeczy, o których mówimy, są wszędzie realizowane. Także życie nam pokazuje, że niektórzy menadżerowie nie mają czasu, więc pewne rzeczy się opóźniają. Tak jak można sobie wyobrazić, bywa różnie. Co do zasady w mojej ocenie to rzeczywiście działa i wiele osób to docenia, widząc też, że to nie są rzeczy, które robimy jakoś arbitralnie i oni nie wiedzą, z czego to wynika. Myślę, że to jest najważniejsze zrozumienie, że za tym stoi jakaś logika, a na dodatek wiele osób, które chcą rzeczywiście mnie rozwinąć. Natomiast pewnie, że mogłoby być lepiej.
Ja ze strony tutaj Akademii mogę powiedzieć, że zdarzają się oczywiście sytuacje, kiedy pytamy się menadżera, który zwraca się z pytaniem o jakieś konkretne szkolenie. Okej, a jaką kompetencję ty chcesz rozwijać u tego pracownika, tak? Jakie są potrzeby tak naprawdę? Co jest w planie indywidualnym rozwoju? No i wtedy właśnie challenge'ujemy menadżera do tego, żeby sobie przypomniał, jak było robione to tam na początku roku, to że to się łączy, tak? Czyli że to nie jest, że my robimy proces, a później z niego nie korzystamy, ale widzę, że jest coraz lepiej i lepiej. No i oczywiście myślę, że też to nie jesteśmy wyjątkiem, że mamy dużo zapytań o szkolenia przed oceną, kiedy właśnie wyciągane są z szuflady te indywidualne plany rozwoju i pracownicy, menedżerowie szybko chcą nadrobić zaległości, żeby móc później to podsumować na rok kolejny. Mamy takie na przykład pytania, że kiedy będzie takie szkolenie, no akurat był dopiero co termin, kolejny planujemy za kilka miesięcy. To no tak, ale ja mam podpisane w planie indywidualnym rozwoju i chciałbym uczestniczyć. Więc tak, są czasem takie zabawne sytuacje.
Ale ja myślę, że fajnie, że o tym mówicie, bo to tak trochę pokazuje, że my możemy mieć różne aspiracje, my możemy chcieć iść w danym kierunku i to zajmuje czas, nie? To zajmuje, bo my w HR-ze możemy sobie wymyśleć najfajniejsze systemy talentowe, ale za tym później idzie właśnie wsparcie menedżerów i tak dalej i to jest absolutnie normalne, nie? Że czasami jakby potrzeba więcej czasu, żeby pewne rzeczy też, pewne postawy zbudować, także dziękuję też, że o tym mówicie. Dobrze, słuchajcie, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Czy jest coś, co chciałybyście powiedzieć słuchaczom na koniec, jako taka złota rada, jeśli chodzi o takie skuteczne podejście do zarządzania talentami, z Waszej perspektywy? Trudne pytanie, złota rada.
Tak, trudne pytanie.
Która to jest złota?
Chciałaś nas zaskoczyć.
Ja bym powiedziała coś bardzo banalnego i coś bardzo trywialnego, ale ja tak czuję. Jeżeli tak zwany HR, no osoby, które się zajmują rozwojem ludzi, kochają ludzi, lubią ludzi, interesują się ludźmi, to ja myślę, że zawsze coś z tego wyjdzie dobrego. I jeszcze do tego, jeżeli dodadzą rozumienie biznesu i to, na co jakby cały biznes pracuje, to myślę, że można osiągnąć duży w tym sukces. Ale nie można, patrzenie na biznes od strony człowieka, jego człowieka jako całości, nie tylko pracownika, ale w ogóle jako całości. Gdzieś tam dla mnie to jest taka recepta na sukces.
A ja bym powiedziała do biznesu z drugiej strony, żebyście szukali wartości w tym procesie, wartości dla siebie jako szefów działów i żebyście rzeczywiście korzystali z tego procesu dla siebie, dla swoich zespołów, dla ludzi, i poczuli tą wartość, bo ja wierzę, tak, wartość właśnie tego procesu, że jest to potrzebne i warto rozmawiać o ludziach.
Super, wierzymy, że każdy ma talent. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia.